Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek, dzisiaj w studiu
Szymon,
Łukasz
i Paweł. I dzisiaj mamy takie tematy jak wybory na prezydenta FIFA, zaległa Liga Mistrzów, Liga Europejska. Oczywiście też wybór nowego szkoleniowca naszej reprezentacji w piłce ręcznej, ale też występy naszych dwóch drużyn piłkarzy ręcznych właśnie w Lidze Mistrzów. No i później pewnie zdążymy jeszcze ze skokami. Ale zacznijmy od tego wyboru, który dokonał się w ostatnim tygodniu. Znamy już nowego prezydenta FIFA. Został nim Szwajcar Gianni Infantino. No znany, na pewno wszystkim znany.
Tak, znany przede wszystkim z tego, że prowadził ceremonię, ale nie w FIFA, ale w UEFA. Wszystkie losowania Ligi Mistrzów, Ligi Europejskiej odbywały się właśnie z udziałem tego sympatycznego skądinąd Szwajcara.
Teraz no pytanie, kto będzie losował za niego? Może jakiś Polak teraz uda się dorwać mu do kulek?
No na pewno ciężko będzie go zastąpić, on był charakterystyczny, ale zobaczymy też, jak poradzi sobie na stanowisku prezydenta FIFA, no bo szczerze mówiąc, jak usłyszałem pierwszy raz, że on będzie kandydował na prezydenta, no to sobie pomyślałem, że ktoś sobie robi jakieś żarty, a tu jednak udało mu się jakoś tych swoich zwolenników przekonać. No i popatrzmy, został prezydentem.
No przede wszystkim poparła go Europa, tutaj cała UEFA głosowała za nim, natomiast też ciekawa rzecz, że on w swoim programie rzeczywiście zakłada gdzieś też pewną walkę też z dotychczasowym układem FIFA. Tam między innymi na tych najwyższych stanowiskach w całej federacji ma być ograniczenie, jeżeli chodzi o kadencyjność tych najwyższych stanowisk, to 12 lat, ale też rozszerzenie mistrzostw świata z 32 do 40 reprezentacji. To są takie dwie główne postulaty Gianni Infantino. No zobaczymy, jak on sobie poradzi, bo rzeczywiście FIFA w kryzysie jest. Myślę, że w jeszcze większym byłaby, gdyby do władzy w federacji doszedł bahrajski szejk, który zresztą też miał swoje uwikłania polityczne i zarzucano mu również zaangażowanie w zbrodnie przeciwko ludzkości, więc Gianni Infantino jak najbardziej wybór, myślę, no z tych kandydatów, którzy byli, nie mogło być inaczej.
No to znowu taki przypadek, że Szwajcar został szefem FIFA. No jakoś tak w tych organizacyjnych sprawach sobie radzą.
No poprzedni...
Miejmy nadzieję, że lepiej niż
tak, poprzedni. Poprzedni Szwajcar organizacyjnie zabłysnął z kilku milionów, które nie wiadomo dlaczego przelał Michelowi Platiniemu. Obaj tłumaczyli się w różny sposób, natomiast obaj też zostali odsunięci, więc chyba jednoznacznie pokazało to też, co te pieniądze oznaczały.
To jeżeli chodzi o te wybory w centrali piłkarskiej, w tej najwyższej centrali piłkarskiej, a my tak bardzo szybko przechodzimy do tego, co działo się już pod egidą UEFA, czyli w Lidze Mistrzów we wtorek i w środę. No bo wspominaliśmy o tym tydzień temu, także teraz trzeba to zakończyć. No i przede wszystkim dwa najciekawsze spotkania, one na pewno nie zawiodły. Na pierwszy ogień dajmy Arsenal Barcelona, wynik 0-2, dwie bramki Messiego, druga z rzutu karnego, tym razem już normalnie rozegranego, ale co do Arsenalu, no Arsenal mógł w tym spotkaniu, a nawet powinien objąć prowadzenie, spisał się bardzo dobrze, zabrakło tylko trochę szczęścia.
Arsenal w meczach u siebie w Lidze Mistrzów, kiedy już podejmuje Barcelonę, to przeważnie stawia bardzo trudne warunki swojemu przeciwnikowi. Te poprzednie spotkania też o tym przekonywały. Nie zapominajmy, że właśnie w tym ostatnim meczu poprzednim w Londynie Arsenal ograł Barcelonę 2-1. No i teraz naprawdę kanonierzy spisali się bardzo dobrze, zrobili co mogli. Mieli swoje sytuacje, nie należy o tym też zapominać. Niestety zabrakło troszeczkę skuteczności. No a po drugiej stronie oczywiście po raz nie wiadomo już, który Lionel Messi wziął odpowiedzialność na swoje barki. No i Barcelona naprawdę jest w dobrej sytuacji wyjściowej przed rewanżem.
Ale też z takich statystyk można powiedzieć, warto dodać, że po raz pierwszy w swojej karierze Lionel Messi pokonał Petra Czecha.
I to dwa razy.
Tak, to dwa razy w jednym meczu. Wcześniej ta sztuka mu się nie udało, kiedy czeski golkiper bronił jeszcze bar w Chelsea Londyn. No, Arsenal, no, za dobry na i to dobry. Można powiedzieć, że drużyna, która zasługuje na jedną ósmą, ale jest cały czas za słaba na ćwierćfinał w ubiegłym roku Monako, w tym roku Barcelona. No, przykro to powiedzieć, ale prawdopodobnie żegna się już Arsenal, jeżeli
no jeszcze jest rewanż, jeszcze nic nie wiadomo. 2-0 na wyjeździe do odrobienia. No może z Barceloną będzie ciężko, zobaczymy.
No ale nie zapominajmy, że swego czasu Arsenal potrafił odrobić, no prawie odrobił z Bayernem. Tak, tak, wygrał 2-0 w Monachium, więc nie należy go za wcześnie skreślić.
Jak najbardziej. No i skoro już...
Widzę, że macie więcej wiary niż ja.
Skoro już mówimy o Bayernie Monachium, no to jednak piłkarze z Monachium z Turynu wracają rozczarowani, dlatego że prowadzili już 2-0 w Turynie z tamtejszym Juventusem, z mistrzem Włoch, ale no Juventus pokazał się, że no nie na darmo i też zasłużenie występował rok temu w finale Ligi Mistrzów, odrobił te straty, no i zremisował 2-2, oczywiście no wynik u siebie remisowy to nie jest jakiś tam bardzo dobry wynik, ale jednak zawsze to lepiej niż przegrać 0-2.
No rzeczywiście tak, ale Juventus naprawdę w drugiej połowie rozegrał znakomite zawody. Nie wiadomo też, na ile pomogły zawodnikom z Turynu te absencje w obronie Bayernu, bo ta defensywa, która była sklecona na ten mecz pierwszy z Juventusem, no podejrzewam, że jak wszyscy wrócą do zdrowia, raczej drugi raz w takim ustawieniu nie wystąpi.
Aż dziwne, że tam Lewandowski nie gra na środku obrony.
No, ale Lewandowski miał tym razem inne zadania, z których się niestety dla polskich kibiców nie wywiązał, bo bramki nie strzelił. Strzelił za to Robben w swoim stylu, czyli tak jak wszyscy znają, zejście do środka. Noga.
Tak wszyscy jest. To znają oprócz obrońców przeciwników. Albo znają, tylko nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić.
No, ale tak jak mówiliśmy, no Juventus naprawdę pokazał, że jest zespołem bardzo klasowym, bo doprowadzić 0-2 do 2-2 to naprawdę jest spore osiągnięcie.
Ale też z drugiej strony warto zauważyć, że Robert miał taki swój przebłysk w pierwszej połowie, kiedy podał do Thomasa Müllera. No niestety Müller nie trafił w piłkę, zmarnował stuprocentową sytuację, też nie oszukujmy się. Druga kwestia też, co warto zauważyć, jeżeli chodzi o Juventus, to jest drużyna, która łatwo się nie podda, to dlatego, że w lidze ma taką mentalność zwycięstwów. Przecież liczyliśmy niedawno, ile tam tych zwycięstw z rzędu było, bodajże doliczyliśmy się 15, więc jest to jednak drużyna cały czas klasowa, która zawsze może zagrozić najlepszym, a i w ubiegłym roku przecież nikt nie stawiał jej w roli faworyta do finału Ligi Mistrzów, a jednak tam dotarła, eliminując po drodze, no tak naprawdę...
Real Madrid.
Dosłownie, między innymi, ale też w każdym meczu praktycznie każdy zastanawiał się od 1/8, kiedy ten Juventus odpadnie. No i okazało się, że zagrał w finale.
A tutaj no Bayern chyba popełnił największy błąd, że zlekceważył tak troszkę ten Juventus w tej końcówce, a przecież Juventus szczególnie w lidze, no to oni najwięcej bramek strzelają w ostatnich minutach. Wtedy są zdecydowanie najlepsi.
No i jedno wielkie nazwisko, tak? Paulo Dybala już teraz. Można mówić o wielkim nazwisku tego zawodnika. Człowiek ściągnięty z Palermo przed tym sezonem, no i rzeczywiście spisuje się. Juventus robi to tak już myślę, że też od lat już, że skupuje te największe gwiazdy rodzimej ligi, nie szuka wielkich piłkarzy za granicą i mimo to potrafi sklecić naprawdę fajną drużynę i rzeczywiście to w tym roku się udało, jeżeli chodzi właśnie o Dybala i napad. No bo jeżeli Dybala wygryza ze składu Alvaro Morata, to też o czymś świadczy, że jednak ci zawodnicy widzę włoskiej potrafią grać na światowym poziomie.
Musicie mi tu trochę pomóc, bo za dużo o tym spotkaniu PSV Atletico powiedzieć nie można. No 0-0. Hiszpanie w pucharach po raz kolejny, także w tym spotkaniu nie stracili bramki. No ale tak to naprawdę za dużo o tym spotkaniu powiedzieć nie można.
No sam wynik rzeczywiście mówi bardzo dużo, 0-0. No lepszy dla kogo? No trudno nawet powiedzieć, bo jeżeli PSV uda się strzelić bramkę na wyjeździe, może być ciekawie, ale raczej bym o to mistrzów Holandii nie posądzał, bo jeżeli u siebie nie potrafią zrobić krzywdy zespołowi Atletico, no ale z drugiej strony Atletico to zespół już naprawdę zaprawiony w bojach w Lidze Mistrzów. To doświadczenie jest zdecydowanie po ich stronie. No ale myślę, że w zespole Eindhoven i tak są zadowoleni, że z grupy, w której grał m.in. Manchester United, udało mi się wyjść.
No i ostatnie spotkanie, czyli Dynamo Kijów Manchester City. 1-3, zasłużone zwycięstwo Anglików. Co ciekawe, w wyjściowym składzie drużyny z Kijowa wyszedł Łukasz Teodorczyk. No niestety niczym szczególnym się nie wyróżnił i już po przerwie na boisko nie wrócił.
No, Łukasz, cały czas mówi się o tym, tak, że odkąd odszedł z Lecha Poznań, też ma problem z wywalczeniem miejsca w podstawowym składzie Dynama Kijów.
A też poniekąd ze względów zdrowotnych, niestety.
No tak, to druga rzecz. Zobaczymy też, czy ten piłkarz zdoła się wykurować do tej swojej najwyższej formy, dojść jeszcze przed Euro. Natomiast co ciekawe też, wiele można było się po tym dwumeczu spodziewać Dynamo Kijów w Manchester City, a to za sprawą słabej formy City w ostatnim czasie. Przypomnijmy tylko, że ta drużyna przed tym finałem Pucharu Ligi Angielskiej z Liverpoolem przecież przegrała dwa pojedynki ligowe, to też o czymś świadczy, tak, i wcale nie grając na najwyższym poziomie w lidze, więc no i City zresztą w lidze jest na czwartej pozycji dopiero, to jest drużyna, która normalnie powinna bić się tam o mistrzostwo, więc to też świadczy trochę, że mają pewien kryzys The Citizens. No zobaczymy, jak spiszą się w rewanżu, no ale ja tutaj większych szans dla Dynamo Kijów nie widzę. Chociaż no, myślę, że może być ciekawie, bo każdy mecz City może jakieś emocje zawsze zapowiadać.
Jak najbardziej. I z Ligi Europejskiej, tak, z Ligi Mistrzów oczywiście bardzo szybko przechodzimy do Ligi Europejskiej, bo tu już mamy rozstrzygnięcia tych spotkań. No i może tak tylko najciekawsze. Liverpoolowi jednak udało się pokonać niemiecką drużynę z Augsburga 1-0. W pierwszym spotkaniu był wynik bezbramkowy i to Liverpool awansował dalej. No ciekawa sytuacja w tej parze Rapid Wiedeń Valencia. W pierwszym meczu 6-0 dla Valencia, w drugim aż 4-0. No i dzięki temu Valencia awansowała bardzo spokojnie, wygrywając 10-0 w dwóch meczach.
Tak, no ale to jest naprawdę zastanawiające, jak to możliwe, że zespół, który w lidze hiszpańskiej w ostatnim czasie zbiera, można powiedzieć, baty od każdego, czy to zespół czołówki, czy Beniaminka walczącego o utrzymanie. Valencia, przypomnijmy, w Primera División jest dopiero na 12 miejscu. Nie wiem, czy to była wina raczej tego, że Rapid był tak słaby, no ale z drugiej strony Austriacy, z tego co pamiętam, swoją grupę Ligi Europejskiej wygrali, więc raczej tak, przypadkowym zespołem nie są.
Dla mnie niespodzianka, bo Schalke jednak odpadło Szachtarem Doniecki, to u siebie przegrało 0-3, w pierwszym spotkaniu 0-0. No Szachtar bardzo osłabiony, a jednak potrafił poradzić sobie z niemiecką drużyną, ale inna niemiecka drużyna, czyli Borussia Dortmund, wygrała na wyjeździe po samobuju Casillasa 1-0 z Porto i również awansowała, a tutaj różnie upatrywano faworyta.
No tak, no jeżeli chodzi o Porto, był to zespół, który jesienią jeszcze grał w Lidze Mistrzów, a więc w tych najważniejszych rozgrywkach mieli troszeczkę pecha, bo zdobyli aż 10 punktów, a z grupy nie wyszli. Z kolei Borussia pozbierała się bardzo szybko po tym poprzednim słabym sezonie. No i okazuje się, że potrafi z tymi czołowymi zespołami na kontynencie wygrywać, a w 1/8 finału będą naprawdę kolejne bardzo ciekawe mecze. Widzę Europę.
Tak, no tutaj właśnie masz otwartą tą zakładkę i widzę, że będzie takie spotkanie jak Borussia z Tottenhamem, a Tottenham pokonał Fiorentinę w drugim spotkaniu 3-0, w pierwszym było 1-1. Ale jeszcze musimy powiedzieć o Manchesterze United, który jednak spotkanie z duńskim Midtjyllandem wygrał 5-1. W pierwszym spotkaniu to Duńczycy wygrali 2-1. No i to Manchester będzie grał dalej.
Dokładnie, i rewelacyjny 18-latek też robi swoje, wychowanek Manchester United. Najpierw wydawało się, że zespół z Danii, tak, został rozbity. No i co to jest za sztuka, zdobyć bramkę w meczu z takim zespołem, w którym przegrywa Legia Warszawa, tak, na arenie międzynarodowej. No ale już teraz dwie bramki w meczu z Arsenalem jednak robią swoje. W przypadku tego rewelacyjnego, można powiedzieć, 18-latka, no Manchester uciekł spod ściany, bo porażka ewentualnie w takim meczu, a było jej blisko, bo przypomnijmy, że po pierwszej połowie było 1-1, a pierwszy mecz wygrali Duńczycy. No jednak mogła być dla Manchesteru upokarzająca. No a jednak drużyna się pozbierała i pozytywny impuls zachowała również na mecze ligowe. No i tam zwycięstwo nad Arsenalem, mimo praktycznie szpitala, bo tam bodajże ponad 10 zawodników jest kontuzjowanych, takich dość istotnych i czołowych. No to też świadczy o tym, jaki kryzys teraz przechodzi Manchester United, jeżeli chodzi o swoją kondycję zdrowotną i fizyczną.
A Manchester United, co ciekawe, w następnej rundzie będzie rywalizował z samym Liverpoolem.
Tak więc zapowiada się kolejny bardzo interesujący mecz. No ale cóż, Liga Europy już przechodzi coraz dalej, więc tutaj już takich słabych zespołów raczej widzieć nie będzie.
No widać to po nazwach tych klubów, które będą rywalizowały. To tyle oczywiście o Lidze Europy, jeszcze będziemy mówić. Teraz zapraszamy na krótką przerwę i wracamy z piłką ręczną. No i tak jak obiecaliśmy, piłka ręczna przed nami, reprezentacja Polski i to, czego spodziewaliśmy się, czego życzyli sobie no, większość kibiców, czyli nowym szkoleniowcem naszych piłkarzy ręcznych został talent Duszabajew, zastąpił Michaela Biglera. Szkoleniowiec oczywiście Vive Tauron Kielce, no w swoim CV trenerskim może dopisać sobie bardzo dużo, ale przede wszystkim z tego, że trenował kluby piłkarskie, bo to tam osiągał sukcesy. Jeżeli chodzi o reprezentację, to prowadził reprezentację Węgier, no i z nią jako takich sukcesów nie odniósł, chociaż też trzeba powiedzieć, że długo tym trenerem Węgrów nie był.
No to druga rzeczą zresztą przed tym, w trakcie tego Euro ostatniego, które miało miejsce w Polsce, sam wyraźnie powiedział, że źle przygotował Węgrów do tego turnieju. Mamy nadzieję, że podobna historia nie powtórzy się z Polakami, tym bardziej, że już prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce zapowiedział, że cały czas na kontrakcie pozostaje w ZPRP Michael Bigler i w jakiś sposób ma pomóc,
na jakich
prowadzić. Nie wiadomo jeszcze do końca, na czym ta współpraca miałaby polegać, natomiast takiej współpracy życzyłby sobie sam prezes, który sam podkreślił, że chciałby, aby Michael Bigler wprowadził, można powiedzieć, talenta Dujshebajewa, podzielił się z nim doświadczeniem. Trudno interpretować teraz w tym wypadku te słowa.
No to natomiast... co, Bigler będzie odpowiedzialny za obronę, a Dujshebajew będzie rozpracowywał akcję.
No, po ostatnim historii naszej na Euro, to bałbym się, jakby ta obrona wyglądała już za Michaela Biglera, mimo że bardzo cenię tego szkoleniowca, tym bardziej za to, co zrobił z Hamburgiem w tym sezonie niemieckiej Bundesligi. Natomiast jeżeli chodzi o samego talenta Dujshebajewa, tutaj warto zauważyć, że chociażby po samym Euro polscy piłkarze ręczni mówili, że życzyliby sobie Polaka na stanowisku trenera reprezentacji. Chyba nawet oficjalnie powiedział o tym Sławek Szmal.
Tak, ale jakoś głośno teraz nie protestują, a raczej się zgadzają z tym wyborem.
No tym bardziej, że wielu z nich pracuje cały czas z talentem Dujshebajewem, bo niewielu spodziewało się też, myślę, że Dujshebajew tak łatwo odpuści sobie kontrakt z Węgrami, a nagle sytuacja stała się bardzo klarowna, jasna w tym wypadku. Jeżeli by nie Dujshebajew był trenerem, no to w takim razie wybór padłby na Piotra Przybeckiego. On był drugi w tym konkursie, dostał się do finału. No, ale
przegrał w finale stosunkiem 1-13.
Tak, dokładnie, czyli miażdżąca przewaga, no ale też nie ma wiele do zaproponowania, jeżeli chodzi o rywalizację z trenerem, który dwukrotnie wygrywał Ligę Mistrzów jako szkoleniowiec Ciudad Real.
Przybecki będzie trenerem w następnym sezonie Wisły Płock, także może sobie poprawi ten dorobek.
No, mamy nadzieję. Zobaczymy, jak zastąpi Maniolo Cadeniasa na tym stanowisku, bo tam też czasami mam wrażenie, że Orlen Wisła Płock, nie będę krytykował, tak, ale czasami zamiana...
Dziwi cię ta decyzja, że pozbyli się hiszpańskiego szkoleniowca.
Tak, tym bardziej, że to jest szkoleniowiec, który zdobywał z reprezentacją Hiszpanii Mistrzostwo Świata. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o Dujshebajewa, wielki zawodnik, również jeżeli chodzi o jego karierę wcześniejszą, warto o tym powiedzieć też, że zdobywał Mistrzostwo Świata z reprezentacją Rosji, później przeszedł do Hiszpanii, tam już Mistrzostwa Świata nie zdobył. Chyba nie zdobył. Teraz nie wiem już sam, ale na pewno były medale Mistrzostw Świata,
medale,
bodajże dwa
medale,
brązowe.
Tak.
W każdym razie. No a z narodowości też warto zauważyć, że to jest Kirgiz, tak żeby też przytoczyć naszym słuchaczom.
Ale mówiłeś, że nasi reprezentanci chcieli Polaka. Tu jest o tyle prościej, że on doskonale się w tym naszym języku dogaduje z zawodnikami Viva Kielce.
Tak, dokładnie. Nawet w samym wywiadzie po Euro i po tym dramacie polskich szczypiornistów udzielił wywiadu oczywiście po polsku. Już wtedy zapytany o to, czy taka propozycja, jeżeli się pojawi, to czy ją przyjmie? Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Węgrów? Już wtedy mówił, że praca z reprezentacją Polski jest jego marzeniem, no i rzeczywiście to marzenie się spełni, no i mamy nadzieję, że z wielkim sukcesem. No najbliższe mecze reprezentacja rozegra 8-10 kwietnia, to jest turniej eliminacyjny do Igrzysk Olimpijskich, tam między innymi naszym najgroźniejszym rywalem będzie Macedonia, no i potem oczywiście Igrzyska, bo nie wyobrażamy sobie, żeby tego awansu nie było.
I jeszcze tylko coś takiego warto podkreślenia, że Dujshebajew ten kontrakt podpisał dosyć krótkoterminowo, bo z tego co wiem, chyba tylko do września.
Tak, ale to też wynika tam ze zmiany zarządu, jakieś tam takie wewnętrzne sprawy związku również wchodzą tutaj w grę, a też wszyscy oczywiście rozumiemy to, że jeżeli byłby sukces na Olimpiadzie, to kto by się pozbywał trenera światowej klasy, który osiąga sukcesy z kadrą.
Dobrze, to skoro jesteśmy przy piłce ręcznej, to jeszcze dwa nasze kluby w Lidze Mistrzów. Tam do rozegrania została jeszcze jedna kolejka, ale wiemy, że Orlen Wisła Płock, chociaż przegrała z najsilniejszym u siebie w grupie PSG 22-27, to jednak dzięki korzystnym wynikom zajmie to ostatnie miejsce promowane awansem, czyli miejsce szóste i awansuje do dalszej rundy.
No też swoje zrobił ten pierwszy mecz, który Wisła tak wtedy sensacyjnie zremisowała z finalistą ubiegłorocznej edycji Ligi Mistrzów we Szpremem na własnym boisku oczywiście. No i teraz 8 punktów, okazało się, że jest to wystarczająca ilość, żeby awansować do 1/8 finału kosztem Celje Piwowarna Lasko. Łasko, jakoś tak, słoweńska drużyna. Więc Wisła w tej drugiej rundzie jest. Szkoda trochę Vive Kielce, dlatego że oni byli blisko bezpośredniego awansu do ćwierćfinału. Myślę,
tylko
że
już... pierwsza drużyna.
Tak, tylko pierwsza drużyna. Barcelona Lasa okazała się lepsza, ale też nie oszukujmy się, gdyby nie ten błąd sędziowski, jeżeli chodzi o pojedynek Vive z Barceloną na własnym boisku, no to w tym wypadku obie drużyny miałyby po tyle samo punktów, bo wówczas Vive okazałoby się w bezpośrednich starciach lepsze nie tylko raz.
Tak, ale wydaje mi się, że Vive też trochę jest same sobie winne, no bo jednak zremisowało te spotkania, które powinno wygrać ze słabszymi rywalami.
No to też, no wreszcie to, oni ostatnio zasłynęli z roztrwaniania przewagi w końcówkach. Tak było czy to w pojedynku z mistrzem Szwecji, kiedy rzut karny zmarnował Tobias Reichmann, tak było niedawno prawie ze stratą punktów, jeżeli chodzi o Rhein-Neckar Löwen, tak było również w pojedynku z Barceloną przed własną publicznością, więc no, to doświadczenie jednak w końcówkach może się przydać w kontekście, mamy nadzieję, następnych meczów Vive w Lidze Mistrzów.
Vive teraz grało w tej kolejce z Montpellier, wygrało 32-27 na wyjeździe, jednak Vive jest chyba tak mocną drużyną, że na kogo by tam nie trafiła w rywalizacji, w dalszej rywalizacji, to kielecka drużyna powinna sobie poradzić.
No, tym bardziej też, że poziom, myślę, się wyrównał bardzo po odejściu Karabaticia z Barcelony. Ta drużyna nie jest już aż tak poza zasięgiem innych zespołów, jak było jeszcze rok temu. Przecież pamiętamy ten mecz z Barceloną, półfinałowy w Lidze Mistrzów, kiedy Vive, mimo to, że grało bardzo dobre spotkanie, jednak ostatecznie przegrało. Teraz Karabatic gra w PSG obok Michaela Hansena. Wydawało się, że ten duet będzie rządził Europą. Tak do końca też nie jest, więc zobaczymy, jak ten najbogatszy.
6 konkursów do rozegrania. Say goodbye.